na całym świecie, jak jest ich wielu. I że wszyscy są dla siebie braćmi, niezależnie od koloru skóry, narodowości czy od wieku. Dlatego, że mamy różnych skautów. Mamy tych najmłodszych, trochę starszych, czy taką już młodzież skautową. I nie bez powodu akurat ta data została wybrana, 22 lutego, aby o tym przypominać wszystkim skautom, bo tak jak wcześniej było wspomniane, akurat tego dnia urodził się Sir Robert Baden-Powell, który właśnie zapoczątkował na początku XX wieku scouting. On i zapoczątkował, ale też propagował przez całe swoje życie scouting. Co ciekawe, może być taką też ciekawostką, nie tylko Robert Baden-Powell urodził się 22 lutego, ale też jego żona. Doszkoliłem się, tak. Także ciekawa sprawa, 22 lutego. I rzeczywiście Robert Baden-Powell był wojskowym, ale dostrzegł coś niezwykłego. Dostrzegł, że w młodych ludziach jest potencjał. Jest potencjał, który udało mu się wykorzystać w czasie działań wojennych, ale później chciał właśnie tą energię, która jest w tych młodych chłopcach, dalej wykorzystać, jakoś tych chłopców zaktywizować. I właśnie do tego został wykorzystany scouting. Właśnie po to ten scouting powstał w jego głowie, aby aktywizować młodych chłopców. I ta sama myśl czy idea przyświecała twórcom organizacji Royal Rangers. To już trochę później, bo Robert Baden-Powell to jest 903 rok, a Royal Rangers już ponad pół wieku później, 62 rok, tak jak wspomniał Piotr, powstaje organizacja w Stanach Zjednoczonych. Ale to jak Robert Baden-Powell postrzegał scouting, jest zgoła różne od tego, jak scouting postrzegają Royal Rangersi. Właśnie częścią tej organizacji jest nasz miński szczep, 35. Szczepów w Polsce już jest ponad 50. Także ta służba, może mówić, że organizacja, ale ta służba, tak jak Piotr mówił, ona cały czas się rozwija i rozrasta. I organizacja Royal Rangers powstała również z tej samej potrzeby, którą dostrzegał Robert Baden-Powell. Widział potrzebę aktywizowania młodych chłopców, potrzebę stworzenia jakiegoś rodzaju programu czy czegoś, co można by wprowadzić w życie tych chłopców i jakoś z nimi pracować. Programu, który odpowiadałby na naturalną potrzebę chłopców, którzy mają dużo energii do działania, którzy chcą działać. Każdy, kto ma młodego mężczyznę czy chłopca w domu, to wie, jak niespożyte pokłady energii mają ci chłopcy. To czasem jest zadziwiające, jak mężczyźni są różni od kobiet, jak jesteśmy różni, ile oni mają energii. I jednak nie tylko chodziło o znalezienie jakiegoś takiego zajęcia dla nich. Wiecie, twórcom Royal Rangers nie tylko o to chodziło, żeby znaleźć zajęcie, żeby były jakieś podstawy pracy. Chodziło też o to, aby ci mężczyźni stawali się bożymi mężczyznami. Taki był zamysł stworzenia całej organizacji Royal Rangers. Co więcej, patrząc na historię powstania, na temat historii, jak powstał emblemat, ta gwiazda Royal Rangers, którą Bóg włożył w myśli, w sen jednego z twórców, jasno widać, że był to Boży plan stworzenia takiej organizacji. I plan stworzenia takiego planu pracy z chłopcami zrodził się w sercach wierzących ludzi właśnie, w kościele zielonoświątkowym w Stanach Zjednoczonych. I kiedy Bóg daje wizję, wkłada pragnienie w serca ludzi, powołuje też liderów. Myślę, że wielu z was Bóg powołał do jakiegoś zadania, do jakiejś służby. Wasze serce zostało poruszone, wy sami zostaliście zachęceni, żeby zrobić ten krok w przód, wystąpić z szeregu i wziąć na siebie barki, na swoje barki większy ciężar prowadzenia jakiejś służby, jakiejś odpowiedzialności większej. I tak stało się właśnie w 62 roku. Już wcześniej były rozmowy, ale w 62 roku zostaje zawiązana organizacja Royal Rangers i Johnny Barnes, młody człowiek wtedy, 34-letni, bierze na swoje barki przewodnictwo w całej organizacji i robi to przez kilkanaście lat, wiernie, służąc swoim czasem, swoimi wszystkimi umiejętnościami, aby ta służba się mogła rozrastać. Służba, która rozrosła się do miana organizacji, która możecie wierzyć czy nie, miała wpływ na miliony dzieci na całym świecie. Właśnie przez te działania, które skauci nasi robią na drogach, mają wpływ na życie tych dzieci. I nazwa programu Royal Rangers nie jest bez znaczenia. Rangersi, którzy tu wiedzą, znają tę historię na wylot, wiedzą, my, którzy Rangersami, myślę, że dobrze byśmy się z tym zaznajamili. I nazwa Royal Rangers, Royal, pochodzi od królewscy, czyli oznacza oddanie się Chrystusowi jako królowi. Nie tylko królewscy, Royal jako królewscy, ale właśnie Chrystus, który jest królem, to są Rangersi tego króla, Jezusa Chrystusa. I drugi człon, jako Rangers, co miało zwyczajnie podkreślać charakter tego całego programu. I misją Royal Rangers, misja, jaką ma Royal Rangers, jest taka sama misja, jaką Jezus dał Kościołowi. To jest niesamowite, że Royal Rangers u swoich podstaw działania ma nakaz, wpisany nakaz biblijny, który Jezus dał całemu Kościołowi, który znamy wszyscy, a który czytamy w Ewangelii Mateusza. To jest 28 rozdział, 3 wersety od 18 do 20. Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana jest im wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I może nam się to wydawać czasem dziwne, no nie? Albo takie, zapominamy o tym obszarze, że ten nakaz misyjny też można, czy trzeba realizować wśród dzieci. Wśród dzieci, wśród młodzieży. Myślę, że często zapominamy o tym i myślimy tylko o dorosłych. Tylko Ewangelię głosimy dorosłym. Tutaj ta cała służba Royal Rangers jest nastawiona właśnie na dzieci, na to, aby dzieci przyprowadzać do Chrystusa. I taki właśnie był plan Royal Rangers, aby zapewnić kościołom takie miejsce, taką platformę do ewangelizowania chłopców, do tego, aby przyprowadzać chłopców do Chrystusa. Nie tylko do tego, ale też wyposażać ich, aby stali się kolejnym pokoleniem mężczyzn podobnych do Chrystusa. Oraz do tego, żeby ich umacniać w tym życiu dorosłym, jednocześnie prowadząc ich w całym procesie stawania się oddanymi Bogu mężczyznami. To nie chodzi tylko o to, żeby biegać po lesie, żeby kogoś w czymś wytrenować, czy wprowadzić musztrę, czy żeby ktoś był obowiązkowy, czy żeby potrafił wędzać supły i te rzeczy, czy różne rzeczy, w różnych rzeczach się trenować, które są w życiu często przydatne. Taka musztra, myślę, że jest bardzo przydatna do tego, żeby człowiek potrafił mieć taką samodyscyplinę. Nawet nie chodzi o to, tylko żeby sam siebie potrafił dyscyplinować. Ale najważniejsze jest to, aby ci chłopcy, czy te dziewczęta, ci młodzi ludzie, aby to byli Boży młodzi ludzie, a później Boży dorośli ludzie, którzy prowadzą Boże życie. I bycie członkiem Royal Rangers to poniekąd bycie częścią dużej rodziny. Tak jak na początku czytałem, ten Dzień Myśli Braterskiej jest właśnie po to, żeby uświadomić wszystkim skautom, nie tylko Royal Rangers, ale wszystkim skautom, że są częścią jednej wielkiej rodziny. I ta rodzina ma swoje zasady, jak każda rodzina. Każda rodzina ma swoje takie indywidualne, wewnętrzne zasady, którymi się kieruje, jakimiś priorytetami. I nie wiem, czy wiecie, o czym, że każdy ranger powinien być. Jaki powinien być każdy ranger? Rangerzy wiedzą, bo to znowu jest wpisane w emblemat, w gwiazdę, ale myślę, że to jest bardzo ważne też dla nas, ludzi wierzących. Ranger powinien być gotowy, psychicznie, fizycznie i duchowo. Ranger powinien być czysty na ciele, ale też w myślach i w mowie. Ranger powinien być uczciwy. Nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie. Dzielny, odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby. Wierny Bogu, Kościołowi, rodzinie i przyjaciołom. Ranger powinien być uprzejmy, miły, uczynny i troskliwy. Posłuszny rodzicom, dobrze by było, liderom, przełożonym, duchowy. Modli się, czyta Biblię i głosi Ewangelię. I wiele z tych aspektów, jak nie wszystkie, znajdujemy w Biblii. I nie jako przykaz dla rangera, ale jako przykaz dla chrześcijanina prowadzącego takie chrześcijańskie życie. Czy chrześcijanin powinien być uczciwy? Powinien nie kłamać, nie oszukiwać, nie kraść? Może kraść nie kradniemy, ale tam nie kłamać, nie oszukiwać. Czy powinniśmy być wierni Bogu, Kościołowi? Czy powinniśmy być czyści w ciele, w myślach i w mowie? Pewnie, że tak. Także to nie jest tylko domeną rangerów, żeby być jak ranger. I polskie przysłowie mówi: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jest to przysłowie, które uczy nas, że działanie na szkodę innych może spowodować szkodę dla nas samych. Przestrzega nas przed tym. Mówi: uważaj, lepiej mu tego nie rób, bo potem może się to odwrócić, nie? Nie, lepiej nie zaczynaj, bo może to wrócić do ciebie. I jednak to nasze polskie przysłowie, taki, pomyślałem sobie, że to rzeczywiście taki polski wydźwięk ma, nie? Żeby taki negatywny raczej. Jednak skauci mają inne podejście do tego przysłowia, inną zasadę. Ta zasada, to polskie przysłowie, skupia się bardziej na takich negatywnych wydźwiękach. Jednak Royal Rangers mają inny standard. Standard, który wyznaczył sam Jezus. Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział, 7 rozdział, 12 werset: a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Jakie to jest trudne. Bo nie czynić komuś czegoś złego, to nie jest aż takie trudne. Takie mam wrażenie. Wiecie, no, żeby komuś jakieś krzywdy nie wyrządzać, większość z nas by powiedziała: no ja nikomu nie wadzę. Ja nikomu tam krzywdy nie wyrządzam. Ale idąc standardem Jezusa, żeby czynić innym to, co my byśmy chcieli, żeby nam ludzie czynili, to jest wysoko postawiona poprzeczka. Taką poprzeczkę stawiają sobie rangerzy. Oni chcą, żeby ich czyny mówiły, żeby chcą robić to, co właśnie sami chcieli, aby im uczyniono. I ta złota zasada Royal Rangers to skupienie się właśnie na tym pozytywnym wydźwięku. Royal Rangers w swoim działaniu kierują się Bożymi zasadami. Jest to rodzina, która kieruje się Bożymi zasadami. Jak stajemy się częścią rodziny Royal Rangers? Żeby zostać częścią Royal Rangers, trzeba się zapisać, trzeba zacząć chodzić na zbiórki, trzeba pewnie z czasem zakupić uniform jakiś czy strój, prawda, te wszystkie aspekty. I wtedy możemy być częścią Royal Rangers. Jeden jest wolny, tak. Myślę, że ważniejsze pytanie, to jakie powinniśmy sobie zadać czy postawić, to jak stajemy się i czy jesteśmy częścią Bożej rodziny. To jest takie ważne i trudne pytanie. Czy jesteśmy częścią Bożej rodziny? Czy wystarczy być uprzejmym, dzielnym i czystym jak ranger, by należeć do tej rodziny? Ja znam wielu ludzi, którzy wyznają podobne wartości w swoim życiu. Są uprzejmi, pomagają nawet innym ludziom, nawet swój czas poświęcają, nawet więcej, nawet swoje pieniądze poświęcają. Ale niekoniecznie należą do Bożej rodziny. Dlatego, że to jest za mało, aby stać się częścią Bożej rodziny, aby być jej członkiem. Biblia naucza, że wierzący, nowonarodzeni są uznani za członków Bożej rodziny. I mam wrażenie, że często mamy problem z tym nowonarodzony. Wiecie, ja się zmagałem z tym dużo czasu. Co to znaczy ten nowonarodzony? Jaki to jest nowonarodzony? I Pan Jezus tłumaczy nam ten zwrot, rozmawiając z Nikodemem. Znowu ta rozmowa, którą Jezus przeprowadza, nie jest znowu taka prosta i oczywista. Również ja ją czytałem wiele razy i nie mogłem tego zrozumieć. Przynajmniej na początku nie mogłem tego zrozumieć. Wierzę, że to Duch Święty musiał też zadziałać, żeby pojąć, o co chodzi. I Pan Jezus rozmawia z Nikodemem, a Nikodem był znaczącym człowiekiem. Był członkiem Rady Najwyższej, rządzącej w Izraelu. Bardzo ważna osoba. I Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy, bo ma parę pytań, bo ma pytania, bo czegoś nie rozumie. I kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem, mówi do Nikodema Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem spytał go: jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Ja myślę, że my też możemy czasem, nie chcę mówić, że odpłynąć czy coś, ale niektórą terminologią już tak przesiąkliśmy, że ludzie, którzy mogą nas słuchać, zupełnie nie rozumieją, o czym mówimy. Jakiś czas temu byliśmy z Wandą w Warszawie, na Starym Mieście. Był tam jakiś kościół, który, nie chcę powiedzieć, że manifestował czy pikietował, po prostu ludzie z jakiegoś kościoła byli z transparentami, gdzie transparenty głosiły, że Jezus jest życiem i inne takie slogany, tak, że musicie... I staliśmy dosyć niedaleko pewnej pani, którą zaczepiło dwoje przechodniów. I ci dwoje przechodniów zapytało, o co im chodzi, o co tym ludziom chodzi. I ta pani zaczęła mówić, że chodzi o to, żeby, już teraz tak sparafrazuję trochę, bo nie do końca pamiętam, ale były kwestie, które dobrze pamiętam, są ważne, że trzeba kochać Boga, właśnie, że trzeba się nawrócić, że trzeba się na nowo narodzić. I ja tak stałem i też się zastanawiałem, czy ci ludzie w ogóle rozumieją, o czym jest mowa. Kiedy ja czytałem ten fragment, kiedy Nikodem przychodzi, Nikodem, który znał prawo, przychodzi do Jezusa, który jest nauczycielem w Izraelu, który jest członkiem Rady Najwyższej, przychodzi i on nie rozumie. Jezus mówi, musisz się narodzić na nowo. I Nikodem dalej mówi, że on nie rozumie, że jak może narodzić się na nowo człowiek, który przecież już się urodził. I ten zwrot narodzić się na nowo dosłownie oznacza odrodzić się w Bogu. To jest duchowa przemiana, przemiana w sercu. To przyznanie się do tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i podlegamy karze. To nie jest przemiana ciała. Z naszym ciałem nic się nie zmieniło. Ono dalej jest takie, jak było. Przemiana, która musi nastąpić do tego nowonarodzenia, to jest przemiana duchowa. I zgodnie z wersetem z listu Pawła do Rzymian 6,23 czytamy, że albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Podlegamy karze. To ta przemiana sprawia, że uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, że podlegamy karze. Ale dzięki Jezusowi, który jest bezgrzeszny, jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem i zmarł, by zapłacić karę za grzechy, nasze przewinienia są nam odpuszczone. W liście Pawła do Rzymian 5,8 trochę tych wersetów dzisiaj będzie. Głównie staram się, żeby to Biblia mówiła, a nie ja. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Właśnie tak Bóg nam okazał swoją miłość. Dzisiaj dużo śpiewaliśmy o miłości, często dużo śpiewamy o miłości. Jak czasem się nad tym zastanowię, to żeby nie miłość, w ogóle, jeśli nie miłość, to nie ma nic sensu. Gdyby nie Boża miłość do nas, to nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Jezus umarł na krzyżu, biorąc na siebie karę, na którą my zasłużyliśmy. I przez wiarę musimy odwrócić się od naszego grzechu i zwrócić do Chrystusa, by otrzymać zbawienie. Jeśli uwierzymy Mu, że umarł na krzyżu za nasze grzechy, doznamy przebaczenia. W Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset czytamy, znamy wszyscy, Ewangelia Jana 3,16. Pewnie wszyscy mogliby wyrecytować. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlaczego Bóg dał Jezusa? Bo tak umiłował świat. A po co? Dlatego, żeby nie zginął ten, kto w Niego wierzy. Tylko, żeby miał życie wieczne. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Jak niewiele trzeba zrobić, tylko wyznać, że Jezus jest Panem i będziemy częścią tej rodziny, o której mówimy, częścią Bożej rodziny. Wiara w to, że Jezus na krzyżu dokonał wszystkiego, czego nam potrzeba do zbawienia, jest jedyną drogą do życia wiecznego. Wszyscy to wiemy, ale dzisiaj mówiąc to wszystko, chciałem nam też uświadamiać, że jesteśmy częścią jednej wielkiej Bożej rodziny. Jak wiele Bóg dla nas zrobił, jak wiele Bóg zrobił dla innych ludzi. jak wielkie zadanie mamy, aby głosić Ewangelię innym ludziom. Ewangelię, którą ci ludzie zrozumieją. Zrozumiałą Ewangelię. I jedyne, czego nam potrzeba do zbawienia, to wiara w to właśnie, że na krzyżu Jezus dokonał wszystkiego. W liście Pawła do Efezjan, znamy ten werset, czytamy: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem od Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Gdy zawierzymy Jezusowi, to w tym momencie zostajemy włączeni do Bożego Królestwa, jako Jego dzieci. Stajemy się Jego spadkobiercami na wieki. To będzie taki dłuższy fragment z listu do Rzymian, który o tym zapewnia. Po pierwsze, że stajemy się spadkobiercami, że stajemy się rodziną, częścią Bożej rodziny. I w liście do Rzymian od 8 wersetu, w 8 rozdziale, od 4 wersetu, przepraszam, list do Rzymian, 8 rozdział, 4 werset do 17, czytamy taki fragment. Czasem trzeba się w niektóre rzeczy dobrze wsłuchać, żeby wyciągnąć to, o czym ten fragment jest. Dlatego tak ważne jest słuchanie ze zrozumieniem. Samo odczytywanie Słowa Bożego to za mało. Trzeba zastanowić się, co to Słowo mówi i co ono znaczy w moim życiu. Aby żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha Świętego, przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jesteśmy dziedzicami czy nie?
Jesteśmy.
Jezus jest określany jako Syn Boży, a my wierzący jesteśmy określani jako dzieci. Dzieci narodzone w Bożej rodzinie, ale dzieci, które też potrzebują wzrastać, jak nasi rędżerzy. Nasi rędżerzy też wzrastają. We wszystkim, w czym są prowadzone, muszą wzrastać. Potrzebujemy dojrzewać w swojej wierze jako synowie i córcy, i córki, i spadkobiercy, adoptowani do tej Bożej rodziny. List do Galacjan 4:4 mówi tak. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha Syna swego do serc waszych, wołając Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. To takie powtórzenie. W drugim miejscu potwierdzenie, że jesteśmy tymi synami i córkami, że dziedziczymy. Bo jeszcze będzie pytanie, co dziedziczymy. I Boża nieskończona łaska i miłosierdzie są ukazywane w dziele, jakiego Bóg dokonał dla nas. Za każdym razem, kiedy śpiewamy o miłości, to Bóg dokonał tego wszystkiego ze względu na nas. Każdego ze względu na mnie, na ciebie, indywidualnie. Kiedy tak człowiek siądzie i się nad tym zastanowi, bo kiedy nie ma refleksji, kiedy nie ma refleksji nad Słowem Bożym, kiedy nie ma refleksji nad tym, co się dokonało na krzyżu, to się nic nie zadzieje. Musi być refleksja nad tym, co Bóg, czego dokonał, jak wiele poświęcił, jak niesamowity miał plan po to, żeby znowu mieć z nami relację, żeby mieć nas blisko siebie. On nas odkupił, grzeszników, których z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów. Bo tak postanowił. I co dziedziczymy jako dzieci Boże? Przede wszystkim Królestwo Boże. Bycie częścią Bożej rodziny jest najwspanialszym błogosławieństwem. I co jest jeszcze takie wspaniałe, że my nigdy nie będziemy w stanie za to zapłacić, czy się odpłacić. Nigdy nie będziemy w stanie uczynić nic, żebyśmy mogli zasłużyć na Boży dar miłości. Na miłosierdzie Boże, na łaskę. A mimo to, że nie jesteśmy godni, że nie zasłużyliśmy, że nie jesteśmy w stanie tego odpracować, to i tak jesteśmy nazwani synami i córkami żywego Boga. To jest niesamowite. I tak jak częścią Royal Rangers można stać się dosyć, może nie dosyć łatwo, ale chciałem dzisiaj pokazać, że można być częścią dużej rodziny, może nie tak, jeszcze raz. Bycie częścią Royal Rangers to bycie wiernym pewnym ideałom, ale Royal Rangers prowadzi do tego, abyśmy wszyscy, znaczy my nie byliśmy w Rangerach, ale ci, co są w Rangerach, aby byli częścią tej większej rodziny, tej Bożej rodziny. Dlatego nie tylko ważne jest, aby mieć w sercu te ideały, które mają Royal Rangers, aby być uczciwy, aby być wierny, aby być dzielny i czysty. Najważniejsze jest to, aby oddać swoje życie Chrystusowi. A jeśli to zrobiliśmy, to żeby nasze życie wieść tak, aby, tak jak czytaliśmy tutaj wcześniej, czytaliśmy, że według postanowienia swojej woli ku chwale majestatu. Czy nasze życie, znaczy może nie czy, aby nasze życie mogło Bogu oddać chwałę. Aby ludzie widzieli, że ci ludzie są inni. Oni należą do jakiejś innej rodziny. Ta rodzina musi mieć jakieś niesamowite zasady. Ale też po to, abyśmy byli zachęceni do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby ta rodzina się powiększała, żeby głosić też Ewangelię zrozumiałą i przejrzystą. Chciałem was dzisiaj tym słowem zachęcić, czy może pocieszyć, że jesteśmy wszyscy częścią jednej wielkiej rodziny, najwspanialszej, Bożej rodziny. Abyśmy z tego czerpali i naprawdę korzystali, abyśmy wspierali siebie nawzajem, abyśmy wiedzieli, jakie błogosławieństwa mamy w Bogu. Bo Bóg ma wielkie rzeczy dla nas. Tak jak miał dla Johnny'ego Burnsa, którego postawił na czele służby Royal Rangers, którą chyba 17 czy 18 lat prowadził, do ostatniego dnia, dzień przed swoją śmiercią, otwierał nowy obóz w Stanach Zjednoczonych, nową lokalizację, przemawiał do młodzieży, do dzieci. Jego serce po prostu w tym było. Następnego dnia wrócił do domu i zmarł na zawał serca. Po prostu. Także bądźmy zachęceni do tego, jak wielkie rzeczy Bóg ma przed nami. Nie dajmy się z tego grabić. Rozglądajmy się, co Bóg jeszcze dla nas przygotował jako część tej Bożej rodziny. Szukajmy, pytajmy Boga, Boże, co jeszcze masz dla nas i w co chcesz nas wprowadzić. I tym chciałem zakończyć. Dziękuję.